Ludzie, odpowiedzcie mi na jedno ważne pytanie. Co się do cholery dzieje w sprawie dla reportera? Naprawdę, to jest program Zagadka.
Czy tam kiedykolwiek były jakieś poważne rzeczy? Czy tam kiedykolwiek... Czy sprawa dla reportera to jest... Jak się nazywają te programy, gdzie są szkoła i inne?
A, paradokument.
Czy to jest paradokument o reporterach? W zasadzie wszystko, co tam się dzieje, jest paradokumentem, jest kpiną z tego, czym jest dziennikarstwo, ale czym jest sprawa dla reportera?
Wiesz co, chciałabym, żeby to był paradokument, ale niestety to jest po prostu robienie sobie komedii z ludzkich dramatów. Nie drap się po brodzie, bo to słychać.
Ej, faktycznie.
Niemniej jednak, ostatnio opowiadałeś mi, że to już był szczyt i znalazłeś niesamowitą sprawę.
Znalazłem. O jaką? Psie, który nie jeździł koleją. Który kradł głowy.
Jak miał na imię? Czekaj. Co? Co kradł?
Ukradł ponad 100 głów kapusty.
Dobra, kamień z serca.
Chłop się obłowił. Nie, tak naprawdę się nie obłowił. Gość, zamiast to składować i sprzedawać, gość, pies, zjadał głowy kapusty sąsiadów.
Czyli liczyłeś na to, że pies będzie składował i sprzedawał, bo tak to wyszło.
A po co psy mają budy? Wtoczy tam taką główkę i później może sprzedawać na lewo. Tak, dzieci kradną z swojego domu cytryny, robią z nich lemoniadę, sprzedają, a później rodzice mówią, gdzie są cytryny. Nie wiem.
To jest nielegalny biznes.
A dziecko ma na gumy kulki.
Najważniejsze pytanie, jak pies miał na imię?
Nie wiem. Czy
czekaj,
ty wiesz?
Szybko sprawdzę.
Okej.
Okay. Ciapunio.
Ta.
Ciapunio!
Czy myślisz, że jest pewien... Jest jakiś AI w Polsce, który wymyśla psom imiona, nazwy? Jak nazwał, tak
to
nazwał.
Myślę, że jest mało kreatywne, ponieważ większość tych nazw jest ciągle taka sama. Zawsze jest Azor, Ciapek,
Reksio,
Łapa.
Uszaty.
To brzmi jak ksywa na dzielni. Ej, Uszaty wyszedł
uszaty
z budy.
Uszaty, mordo, dawaj, trzeba... kość zawinąć chłopakom.
Bójcie się Uszatego.
Swoją drogą w telewizji teraz wychodzi masa rzeczy, które mnie zaskakują. Być może nie powinienem być zaskoczony, ale nie oglądamy telewizji. Ale to, co się dzieje teraz w telewizji, to jest kpina z naszych oczu i naszego czasu.
Co masz na myśli?
Widziałem dzisiaj ten program śniadaniowy w TVP, gdzie goście odstawili akcję, że jeden przyniósł niemiecką flagę i się nią przerzucali, bo jeden mówi, ja nie chcę, ja ci ją dam. I generalnie masz 5 dorosłych chłopa, jedną dorosłą kobietę, którzy przekładają się flagą. Nie wiem, jak to nazwać. Każdy każdemu ją daje. To jest takie gra berka z flagą.
Chyba harcerze mieli taką grę, że odbij flagę czy coś takiego.
Tylko ci właśnie oni robili na odwrót, bo ci byli, ja nie chcę flagi, ty ją masz.
Czy możemy wrócić do czasów, kiedy telewizja była piękniejsza i leciała na przykład taka randka w ciemno?
Randka w ciemno była straszna. Bo to było
ale
takie...
była lepsza niż to.
Ale wyobraź sobie, czy jesteś w stanie poznać człowieka po 3 pytaniach? I to jeszcze są pytania z... nie powiem skąd.
Czy można poznać duszę człowieka po 3 pytaniach? To jest
I to jest prawdopodobnie jedno z pytań, które byś usłyszała na randce w ciemno.
Czy można, da się?
Czy da się poznać duszę człowieka w 3 pytaniach? O odpowiedź poproszę kandydatkę numer 2. Wiesz, to nie jest tak, że da się lub nie da się. Musi się człowiek zastanowić.
My mamy przyjemność recenzować randkę w ciemno. Stare odcinki jeszcze z Jackiem Kawalcem w roli
Jacek
prowadzącego.
Kawalec, pupa i smalec.
I to jest wspaniałe, tak, potwierdzam. I to jest wspaniałe. Zapraszamy was na nasze live streamy, które robimy na naszym kanale co środę z randki tak. W ciemno wieczorem. I nasz ulubiony moment to jest losowanie tego, gdzie pojadą na wycieczkę uczestnicy.
Tak, bo to nawet nie jest śmieszne, gdzie pojadą, tylko jest śmieszne dopiero w momencie, jak się dowiadujecie, gdzie mogli pojechać. Bo zwykle to jest tak, że mamy parę, która właśnie wróciła z jakiegoś Cypru, z Ibizy, z Majorki.
Była nawet jedna para, która poleciała na Wyspy Karaibskie.
Po czym masz parę, która zostaje, jedziecie do Bogusławca.
Do hotelu Januszek.
Swoją drogą, co się stało z tymi wszystkimi firmami, które kiedyś organizowały wycieczki? Był Sinbad, był Aladdin, był Jafar. Ja teraz wymieniam postacie z Aladdina.
No właśnie, chyba coś ci nie wyszło.
Zmiana tematu.
Dobrze.
Czy miałaś kiedyś przyjemność iść na plac zabaw? Czy mieliście w ogóle u siebie plac zabaw?
Nie, nigdy w życiu nie byłam. A co to takiego? Czy to jest plac, gdzie człowiek się bawi?
Ja chcę tylko pozdrowić, zanim przejdę dalej, naszych słuchaczy, słuchaczki z ADHD. Bo to jest dla nich idealne tempo. To jest takie hop, 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 hop. Leci temat za tematem. Ale byłaś kiedyś na placu zabaw?
Tak, byłam, wyobraź sobie.
Dobra. Czy byłaś kiedyś na placu zabaw, gdzie jest takie coś kręcące się?
Byłam.
Jaki jest tego cel? Bo ja wiem, jaki jest tego cel.
Żeby dzieci żygały.
Dokładnie. Nigdy nie byłem na tym, że im później nie było niedobrze.
Najgorsze jest to, no, że zawsze znajdzie się to jedno dziecko psychopata, który rozkręca wszystkich tak, że tym dzieciom urywa głowy.
A później przyjeżdża Krzysiu na skuterze, kładzie go i rozkręca to jeszcze szybciej. Nie widziałeś tego?
Nie.
To są filmiki z mojego dzieciństwa. Zawsze chciałem to odtworzyć. Że przyjeżdżał gość na skuterze, kładł go bokiem, odkręcał skuter, manetkę na maksa i tym kółeczkiem napędzał to duże kółko. I później ci goście w środku stali, początkowo takie fu! I jednego z nich nie ma.
Nie. Nie chciałam tego wiedzieć. Witam Państwa serdecznie. No kto to się wsłuchał?
Ja w ogóle uwielbiam, że my zawsze mamy pierwsze kilka minut na rozpęd i my wchodzimy tak z buta do kogoś do domu. Tak puf. Słuchaj, chciałem Ci poopowiadać o tym i o tamtym. Po czym ktoś już myśli, ja pierdzielę, co tu się dzieje? I po 10 minutach, dzień dobry.
Wyobraźcie sobie, w ogóle to cześć.
Wyobraźcie sobie, jakby tak było w prawdziwym życiu. Że ktoś wchodzi tutaj, robi rozruby, opowiada o wszystkim, bierze, nalewa sobie kole, bawi się świetnie, po czym, no cześć, co tam? Jak się masz?
To w sumie dosyć często mam wrażenie, tak bywa.
Tak? Nasi znajomi tak mają.
Tak, ludzie stają się coraz bardziej bezczelni.
My jesteśmy jak te seriale amerykańskie. W serialach amerykańskich zawsze są drzwi otwarte, tak. Ludzie wchodzą w buciorach i nie witają się. Oni po prostu, łop, drzwi na oścież.
Słyszałaś, co Chandler powiedział?
O, widzę, że przyjaciele.
Tak.
Ale to najlepsze jest to, że to nawet nie są członkowie rodziny. Za każdym razem wchodzą sąsiedzi, obcy ludzie,
obcy,
listonosz.
Po prostu UFO.
Obcy, dokładnie. I to jest takie, dlaczego mi wchodzicie do domu? Co?
Rozmawialiśmy o telewizji ze starych czasów.
Tak.
Rozmawiamy o obcych w domu.
Tak.
Czy ty pamiętasz taki serial Alf?
To było... Alf wyglądał jak...
Rogalik. Tylko
nie,
z włosami.
To wyglądało jakby ktoś poczuł się za bardzo komfortowo z mrówkojadem i zrobił mrówkoczłeka.
Mrówkoczłek. Ten serial, jako dziecku urodzonemu w latach 90., ten serial sprawił, że ja mam traumę. Ja mam koszmary w nocy.
Ale jaki był sens? Bo to, czy Alf był odpowiedzią na E.T.? Czy to było tak, że w E.T. wraca do domu, a w Alfie to jest takie, nie, trzymamy cię jako zakładnika, będziesz naszym włochatym kamerdynerem. Przecież ten Alf zawsze było pytanie do niego, mordo, ugotowałeś obiad? A on z tym swoim nosem...
Tak było. To coś im bardzo nie wyszło, jeżeli to miało być wzorowane na E.T.
Ale to miało ogromny, mam wrażenie, że popularność. Czy Alf był w ogóle niemiecki?
Nie, amerykański.
Demet, Amerykanie, co wy robicie?
Co wy robicie? Co wy macie w głowach?
Dlaczego obcy zawsze atakują Amerykanów?
Nie dziwię im się. Jeżeli tworzą Alfa i tak niszczą im reputację, to też bym ich atakowała.
Czy myślisz, że obcy złapali sygnał telewizyjny i tak mówią, co ci chorzy ludzie robią?
Jedziemy ich najeżdżać.
Zniszczymy ich. Zawsze. A propos obcych. Byliśmy wczoraj na koncercie obcych na naszej polskiej ziemi.
Bo obcych w sensie, że ludzi z Korei Południowej, którzy przyjechali do Polski.
Tak, czyli obcy. Była jakaś taka książka, ach ten obcy. Nie,
i
czekaj.
Dobrze się skończyła?
Nie wiem, bo później miała drugą część. To nie był ach ten obcy, bo ach ten Andy Eat był ten obcy, a ja to połączyłem. Nieważne,
wow,
był ten obcy, ale okazało się, że ten obcy miał drugą część i ona była z pupy.
Byliśmy na koncercie K-popowym, kochani. Jak ci się podobało?
Było wspaniale zobaczyć tych ludzi na żywo. Jak to pięknie brzmi, tych ludzi. Nie, wspaniale było zobaczyć twórców, muzyków, artystów na żywo, ale był jeden mały problem.
Tak.
Nie było tłumacza.
A ty nie znasz koreańskiego?
Myślę, że nie jestem jedyną osobą, która tam nie znała koreańskiego.
Dobra, ja też nie znam koreańskiego.
Myślę, że każda z osób, które tam były, powiedzą, ja po koreańsku
ja
mówię.
Wszystko słyszałem.
Nie okłamujcie nas, wiemy, że nie mówicie po koreańsku.
Ja miałam jednak szczęście, ponieważ ty byłeś ze mną i mimo tego, że nie znasz koreańskiego, to i tak próbowałeś dla mnie tłumaczyć, co mówią.
Tak, bo to jest tak, że te zespoły miały przygotowane jakieś przemowy, miały przygotowane pozdrowienia dla obcych ludzi z obcego landu, zwanego Polandem. I oni mówili w swoim pięknym, ojczystym języku koreańskim. Tylko, że ja nic nie... Znaczy, ja rozumiałem oczywiście, moi drodzy,
tak.
Ja wszystko rozumiałem, ale cała reszta publiczności nie rozumiała wraz z Klaudią, więc
tak.
Stwierdziłem, że ja Klaudii będę tłumaczyć.
Tak.
I tak sobie, tak się zacząłem zastanawiać, że artyści też wiedzieli, że my nic nie rozumiemy, wiedzieli, że nie ma tłumacza, więc oni mogli nawijać wszystko. Oni mogli powiedzieć, słuchajcie mordy, mam w bucie kamyczek, ale go przy was nie wyciągnę, bo nie chcę, żebyście zobaczyli moje stópki. I wszyscy na widowni, jak tylko słyszeli, że artysta kończył, to było pięknie! Yeah!
Więc jak staliśmy, to Mateusz bardzo często mówił, no słuchaj, bo oni teraz mówią tak, słuchajcie, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem hot dogów, które są sprzedawane na waszych stacjach benzynowych. Jesteśmy fanami Cabanosa z chili, jest najlepszy.
A wtedy cała widownia, yeah!
Mamy nadzieję, że wy będziecie robić wuuu na nasze historie. Zwłaszcza, że to ja dzisiaj zaczynam, mój drogi.
Czy masz dzisiaj zabawne historie? Czy w końcu jakiś komedik motyw się u nas znajdzie?
Ja zawsze mam zabawne historie.
Swoją drogą, jesteśmy leniwi.
No.
Bo robimy nowe miniaturki i to jest na pewno oznaka lenistwa. Lenistwem jest to, że używamy sztucznej inteligencji. Nie, to w sumie nie jest sztuczna, to jest inteligencja artystyczna.
Nice.
Używamy naszej inteligencji artystycznej, żeby generowała nam obrazy. Ja wiem, to jest...
wątpliwe.
Ale dzięki temu możemy robić nowe miniaturki do naszego YouTube'owego kanału, więc...
Aczkolwiek czasami to, co generuje, wolałabym tego nie widzieć. To jest jak z Alfem. Trauma, koszmary, nie warto.
Ostatnio widziałem takiego mema, że AI w 2022 na koniec roku było takie, o nie, bójmy się... Początek 2023 roku, ten taki Kubuś Puchatek taki w smokingu i AI obecnie, ten taki Kubuś Puchatek z wystającymi zębami, ze płynącą śliną, bo mam wrażenie, że AI zaczyna się degresować, dagrasować.
Wydaje mi się, że tak dużo ludzi wrzuca bardzo dziwne rzeczy do niego, że AI już zwariowało i nie wie, co myśleć.
Myślisz, że AI jest taką wizualizacją rasy ludzkiej, tylko na przyspieszeniu? Po prostu pokazujemy to, jak my zaczynamy być coraz głupsi. I po prostu AI mówi, nie, ja się nie będę starać. Ja tak samo jak wy też będę coraz głupszy.
Chyba tak. Dobra, przejdźmy do mojej historii.
Która brzmi?
Która będzie trochę jak AI. Aha. Ja bardzo często po prostu wrzucam nasze tytuły do AI i patrzę, co wyskoczy, więc jestem ciekawa, co by wymyśliło tym razem.
Dawaj.
Czy jestem dupkiem, bo dałem mojej córce misia wypełnionego ludzkimi włosami?
Czym jak? Ale nie wiem dlaczego. Od razu jak słyszę tytuł tej historii,
tak,
przypomina mi się film Jackassów.
Okej. Okay. Co
gdzie
tam było?
Robili pizzę z ludzkimi włosami.
O nie, dobra, nie chcę wiedzieć, jak to się skończyło, chociaż się domyślam. I domyślam się, jak się to skończyło, ale nie musisz kończyć.
Dobrze.
Czy uważasz, że jest dupkiem?
Miś wypełniony ludzkimi włosami, czyimi? Czy to są takie, że mamy bohatera, który jest fryzjerem, fryzjerką i po prostu zbiera te włosy i wypełnił dziecko?
To by było też straszne, ale czy to ważne, czyimi? Czy to zmienia postać rzeczy?
Trochę tak, bo włosy obcego człowieka trochę mnie brzydzą. Włosy mojego człowieka trochę mniej mnie brzydzą. Nadal brzydzą, ale mniej. Czy dzieci są obrzydzone włosami? Czy dzieci tak patrzą na włosy i takie eww, włosy?
Myślę, że mają to gdzieś.
No to po co ta historia?
Moja żona urodziła niedawno córeczkę, nasze pierwsze dziecko. Ewa ma 3 miesiące. Moja rodzina ma specjalną tradycję, w której przekazuje się dziecku wyjątkowego misia.
Oho.
Takiego misia dostała moja babcia, mama, moje rodzeństwo, kuzyni i tak dalej.
Czy to jest jeden ten sam miś przekazywany z pokolenia na pokolenie? Czy to jest jakaś historia Annabel z ludzkimi włosami? Też są włosy jakiegoś przeklętego czarnoksiężnika, który zjadał żabie dzieci i jego włosy wzięli i go zamknęli w tym misiu?
Plus jest taki, że to nie jest jeden i ten sam miś. Już tłumaczę.
To mają ich więcej.
Miś jest wyjątkowy, ponieważ jego wnętrze zamiast wypełnienia zajmują włosy rodzica.
Miś jest wyjątkowo obrzydliwy.
Jak to działa? Rodzice zbierają włosy swojego dziecka z każdego cięcia i przechowują je aż do dnia narodzin jego dziecka, czyli kiedy zostaną dziadkami. Przekazują te włosy, a rodzic nowonarodzonego dziecka wypełnia nimi misia i wręcza swojej pociesze. Włosy mają być reprezentacją wyjątkowej więzi między rodzicem a dzieckiem i nowego początku, nowego życia. Miś ma być oznaką, że rodzic zawsze jest blisko swojego dziecka, a dziadkowie tak jak pilnowali włosów, tak będą pilnować swojego wnuczka.
Skąd wzięła się ta tradycja? Jak to jest, że pewnego dnia ktoś usiadł i wymyślił, zróbmy taką tradycję? Ba, powiem więcej. Ktoś musiał pewnego dnia pomyśleć, że kolejne pokolenie dopiero skorzysta z tej tradycji, bo jest, ja teraz będę mojemu dziecku ciął włosy, żeby to dziecko te włosy wsadziło swojemu dziecku do misia.
Ja myślę, że była jakaś babcia,
aha,
która była za bardzo przywiązana do swojego dziecka i miała problem z odcięciem pępowiny tej takiej psychicznej bardziej.
Ale nie miała problemu z odcięciem włosów.
Zbierała włosy, zbierała i na koniec mówi... Dziecko, masz tutaj swoje włosy, po co ja je zbierałam całe życie? A to dziecko, kurde, co się robi z włosami? Dobra, wrzucę je do jakiegoś misia. Potem dziecko zaczęło się tym bawić i bum, tradycja.
Jest to przerażające. To jest, ma jakieś takie znamiona pogaństwa i ma znamiona takiej czarnej magii. Ja myślę, że to jest związane z jakimś takim, na naszej rodzinie ciąży klątwa, że po zjedzeniu białego pieczywa będziesz miał wzdęcia, więc musimy sobie przekazywać misia, żeby ratował cię przed tą klątwą.
Niestety przez to, że teraz to powiedziałeś, no, to będzie gdzieś fruwało w internecie, no, i za 5 lat zobaczysz, będzie artykuł, no, na jakiejś wątpliwej stronie. Lekarze go nienawidzą, znalazł sposób na wzdęcia.
Jeżeli kiedyś w internecie znajdę przesąd, że trzeba dać włosy swojemu dziecku, jego dziecku, nieważne, tak, skądś inąd, trzeba dać włosy w misiu i to cię powstrzymuje przed zdjęciami od białego pieczywa. Jeżeli ja to znajdę, to będę pod ogromnym wrażeniem, bo to znaczy, że internet zażre wszystko.
Tak.
I wtedy zacznę wymyślać coraz to głupsze przesądy. I
wtedy dopiero się zacznie.
I wtedy się zacznie.
Gdy moja córka się urodziła, moja mama pomogła mi stworzyć dla niej misia. Naprawdę się przy tym napracowaliśmy, wypełniając go moimi włosami zebranymi przez dotychczasowe życie. Dopiero co go skończyliśmy. Byłem podekscytowany, że będę mógł przekazać go mojej córce. Myślałem, że moja żona zrozumie tą tradycję i się ucieszy, że chce ją kontynuować, ale gdy usłyszała, co planuję zrobić, strasznie się wściekła. Jak ona mogła?
Jak mogła? Ale teraz się tak zastanawiam, czy to jest tak, że idziesz do fryzjera, na przykład mówisz... Pan tych włosów nie sprząta, pani, państwo, bo ja je chętnie wezmę.
Wyobrażasz sobie takiego 32-latka i tam mamusia, proszę poczekać chwilę, i zbiera do woreczka te włosy.
Czy myślisz, że oni jak idą do fryzjera, to proszą o zdezynfekowanie całego obiektu, żeby twoje włosy się nie wymieszały z jakimiś obcymi włosami?
Na bank się kiedyś wymieszały.
Słyszałem o wkładaniu pukla włosów do wisiorka. Na zasadzie, o pamiętaj o mnie, tam też będzie moje zdjęcie i mój pukiel włosów. Ale cały miś? Czy myślisz, że oni też tego misia szyją o podstaw, czy... Kupują taki pusty, nie wiem jak to nazwać, puste truchło misia, które wypełniają. I on tak nabiera życia wraz z coraz większą ilością włosów.
Idą do sklepu z zabawkami, takiego co tam są rzeczywiście takie misie, że robisz go od podstaw. Tak, pan go nie wypełnia, my mamy wypełnienie ze sobą.
Nikt tego nie wycina z kontekstu.
Powiedziała, że to obrzydliwe i nie chce widzieć tego misia w pobliżu naszego dziecka. Powiedziałem, że nie ma nic do gadania, że to też moja córka i mam prawo chcieć, by kontynuowała tradycję mojej rodziny. Wciąż się nie zgadzała, mówiąc, że to niehigieniczne. Zaprzeczyłem, bo przecież włosy były czyste, dopiero co umyte i zachowane w dobrym stanie w pudełku po duńskich ciasteczkach w domu mojej mamy.
W pudełku po duńskich ciasteczkach. Ja myślałem, że najgorszym znaleziskiem w pudełku po ciasteczkach jest nożyczki, nici, igły. Wyobraź sobie, że tak otwierasz te ciasteczka, otwierasz tą puszkę po ciasteczkach, myślisz, w najlepszym wypadku znajduję ciasteczka, w najgorszym igły i nici, muszę sobie przyszyć guzik. Nieważne.
A znajdujesz włosy.
Znajdujesz pukiel włosów.
Pukiel? Stary, to jak chcesz wypełnić misia, to musi być solidna porcja tych włosów.
To jak wielkie jest to pudełko?
No wyobraź sobie takie standardowe, metalowe pudełko gdzieś takiej wielkości.
Myślisz, że to pudełko jest taką białą taśmą oznaczone i podpisane? Na przykład Fryderyk 2002, pierwsze strzyżenie.
Wyobraź sobie, że jesteś obcym człowiekiem, który przypadkiem znajduje takie pudełko bez kontekstu. Uciekasz z tego domu jak najprędzej.
Ale czy myślisz, że to jest tak, że oni mają na przykład spiżarkę? Jest, nie wiem, jeden członek rodziny, który jest odpowiedzialny za... stocking włosów, po prostu składowanie włosów i ma jedną spiżarkę z równiutko poukładanymi tymi samymi puszkami z ciastek duńskich, gdzie w każdym z nich jest opisany członek rodziny i jego włosy składowane.
Kłótnia urosła do takich rozmiarów, że żona zagroziła, że jak zobaczy tego misia w pobliżu córki, wyrzuci go do śmieci. To było dla mnie za dużo. To by oznaczało, że wyrzuci do śmieci całe poświęcenie moich rodziców. Do tego nazwała moją rodzinę kultem. Nie wiedziałam, co zrobić, więc zadzwoniłem do mamy, która jak usłyszała, że moja żona nie chce przyjąć misia, zadzwoniła do niej i ją zwyzywała. Więc żona zadzwoniła do swojej rodziny, która przyjechała pod dom moich rodziców i zaczęli wyzywać się na podwórku. Teraz wszyscy są ze sobą skłóceni. Czy jestem dupkiem, że chciałem okazać miłość mojej córce i kontynuować rodzinną tradycję?
Demet, teraz mam dylemat. Bo jeżeli jest to rodzinna tradycja, to super, ale z drugiej strony, jeżeli rodzinną tradycją będzie zjadanie dzieci na ołtarzu Azteków, czy trzeba kultywować tę tradycję?
Dobre pytanie.
Nadal uważam, że to ma za zadanie chronić przed jakąś czarną magią. Ja mam propozycję. Jeżeli nie chcecie, żeby ten miś był przez cały czas blisko dziecka, zróbcie w domu jedno małe pomieszczenie za zamkniętymi drzwiami na końcu korytarza. Drzwi pomalujcie na czarno i napiszcie na nich...
Nie wchodzić.
Nie wchodzić, albo wchodzi tylko moja córka. Nieważne. W pomieszczeniu jedna czerwona lampka, wiadomo, żeby nie było za bardzo rozświetlone. Też nie, trzeba dbać o oczy, prawda? Na środku pomieszczenia jedno krzesełko. Na tym krzesełku siedzi miś. I raz w tygodniu...
I musi być bujane, koniecznie.
I raz w tygodniu po prostu bierzesz swoją córeczkę, wrzucasz do tego pomieszczenia, zamykasz, mówisz, teraz pobawisz się ze swoim misiem, bo tam są włosy twojego tatusia.
Wrócimy za godzinę.
Tak, masz teraz godzinę, pobaw się z misiem. Idealne rozwiązanie. Wszyscy szczęśliwi. Córka szczęśliwa, miś szczęśliwy, demony, które opanują tego misia i tą córkę też szczęśliwe. Wszyscy szczęśliwi.
I to buduje tą prawdziwą więź z rodzicem. Tak. Ta więź jest tak silna, że ta córka potem będzie opowiadała o tym podczas swojej psychoterapii. Ale oczywiście tylko w pozytywach.
Klaudia, to jest jak mój brat niedźwiedź. Wysłuchaj mnie. Bo w mój brat niedźwiedź było tak, że oni słyszeli głosy przodków, że tam był specjalny... Jak były zorze polarne, to niedźwiedzie słyszały głosy przodków i one mogły z nimi porozmawiać. I może to też jest mój medium miś, dzięki któremu mogę porozmawiać z prababcią. Ona mi opowie na przykład, jak to za czasów II wojny światowej musiała przemycać perły między granicą, nie powiem gdzie. To jest taka dawka historii. Dla tego dziecka idealnie. Od najmłodszych lat.
Żona, jesteś dupkiem. Zabraniasz dziecku bawić się z przodkami. Jak? Jak?
Dobra. Ale teraz tak zupełnie na poważnie. Czy ty byś się na coś takiego zgodziła?
Nie, okay. Raczej nie. To jest naprawdę duży dylemat, bo to rzeczywiście łamiesz komuś serce, bo to jest rodzinna tradycja.
No tak.
A z drugiej strony ta tradycja jest trochę creepy.
Wyobraź sobie, że wchodzisz do pokoju i to już nawet nie ma znaczenia, czy ten miś jest nawiedzony, czy nie. Raczej jest, ale nieważne. Wchodzisz do pokoju, widzisz nad łóżeczkiem swojego dziecka serię jakichś laleczek, domków i ten jeden miś z tymi czarnymi, węglowymi, czarnymi oczkami patrząc na ciebie.
I ty wiesz. Ty wiesz, co on ma w środku.
A on wie, co ty masz w środku i cię wybebeszy za niedługo.
Nie chcę sobie już tego wyobrażać. Przejdźmy do twojej historii, błagam.
Jak już się trzymamy takiego motywu wykorzystywania czegoś z historii. Z historią.
Tak.
Czy jestem dupką, bo używam serwetek do wielokrotnego użytku podczas obiadu?
Nie. Serwetki są do wielokrotnego użycia i ty je wykorzystujesz do tego, do czego są przeznaczone, mam nadzieję, no to nie jesteś dupką. Dbasz jeszcze o środowisko.
Dokładnie,
bo mogłabyś,
Klaudia,
wziąć ręcznik papierowy, ale nie robisz tego.
Jesteś eco-friendly.
Więc nie tylko nie jesteś dupką, ale jesteś aniołem.
No i dokładnie, tego się trzymajmy. A teraz posłuchaj. Niedawno zaprosiłam znajomych na obiad. Wszystko przebiegało bardzo dobrze, aż do momentu, kiedy nie poruszyliśmy tematu naszych serwetek obiadowych. W zasadzie wszyscy skomplementowali zestaw serwetek, które przygotowałam na tą okazję. Poczułam się bardzo miło w tej sytuacji i postanowiłam powiedzieć wszystkim o wspomnianym zestawie, ale to nieco zepsuło atmosferę.
Okej. Okay.
Jak, Klaudia, myślisz, co mogło zepsuć atmosferę? Na przykład, nie wiem, serwetki są uszyte z włosów przodków. Jak myślisz?
Serwetki nie były do wielokrotnego użytku. Jeżeli to były papierowe...
Nie, zdradzę ci, były do wielokrotnego użytku.
Nie mam pojęcia, co tam może być. Nie wiem, moja mama ich używała podczas mojego porodu i są dla mnie bardzo ważne. Po historii z włosami jestem w stanie uwierzyć we wszystko.
Powiedziałam wszystkim, że przez to, że staram się być ekologiczna, to te serwetki nie są zwykłymi serwetkami. Są bawełnianymi szmatkami do wielokrotnego użytku, których używamy od lat. W co wchodzi też fakt, że jak są już na skraju zabrudzenia, to jeszcze ich używamy w toalecie, zanim je wyrzucimy do prania.
Okej, okay, rozumiem, że najpierw są do użytku dla gości, a na samym końcu do toalety.
Tak.
Okej, okay. Jeszcze brzmi to w miarę okej. Okay.
Myślałam, że moi goście docenią moje ekologiczne podejście, ale było wręcz na odwrót. Ich reakcja była miksem przerażenia i zniesmaczenia. Nie byli w stanie uwierzyć, że leżą przed nimi serwetki, które służą też czasami jako papier toaletowy.
Nie, czekaj, czekaj, to chyba się źle zrozumieliśmy.
Starałem się tą informację jak najpóźniej przekazać.
Nie, chociaż z drugiej strony jak są prane.
Klaudia, z drugiej strony one były.
O nie!
Starałam się ich zapewnić, że zawsze są prane w mocnych proszkach, w bardzo wysokiej temperaturze i nie ma szans, żeby coś na nich zostało. Ale moi goście już nie słuchali moich wyjaśnień. Więc moje pytanie, czy jestem dupką, bo chcę być eco-friendly?
Nie!
Nie, nie jesteś dupką.
Nie!
Żółwie cię doceniają.
To nie było, nie jesteś dupką, to było ogólnie nie, please stop!
Rozumiem, one są prane w milionie stopni, prawdopodobnie w górze przeznaczenia zaraz koło pierścienia Froda lądują, są wypalane, ale nadal...
Nie interesuje mnie to.
Najgorsze jest to, że wszyscy już prawdopodobnie tam po obiedzie się przetarli twarzyczki. Tutaj, ale piękne te serwetki. Po czym, wiecie co, bo ja czasami, znaczy za każdym razem, jak już są brudne, to wiecie, w toalecie kładę je, żeby każdy mógł się podetrzeć.
I wtedy wszyscy goście naraz zaczynają wymiotować. I taka cała... Straszne. Straszne, absolutnie. Tak jak powiedziałeś, one mogą być prane w wybielaczu na 90 stopniach. Mam to gdzieś. Świadomość tego na zawsze pozostanie w mojej głowie. Nie ma szans. Nie ma szans, żeby... To jest straszne. Zwłaszcza, że jak powiedziałeś, one są używane w toalecie, to wyobraziłam sobie, że laska po prostu nimi myje łazienkę. Mhm. Nie, że dosłownie są używane w toalecie.
Ale wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś siedzi i tak mówi, o, masz tutaj plamkę na tej serwetce, chyba ostatnio jakąś pieczeń miałaś, bo taka brązowa ta plamka. Tak, była pieczeń, ale wiesz...
Ja szanuję, że ktoś używa rzeczy wielokrotnego użytku.
No.
To miej sobie osobne serwetki do toalety, tak, i osobne serwetki na stół. Halo!
Wiem, że teraz nie będę eco-friendly, ale w takiej sytuacji jestem gotów wyprodukować kilka nowych śmieci. Przepraszam, powiem to wprost. Jestem
bardzo
gotów.
Przepraszam. To już jest wyższy poziom, przysięgam.
Bo to są, jak zrozumiałem, to były takie serwetki, jak masz czasami w restauracjach, że takie serwety wręcz, które tak, tam leżą, tak, dasz sobie tutaj potem.
Materiałowe.
I później idziesz do toalety, a ktoś tą serwetą...
Nie chcę sobie nawet tego wyobrażać. To są takie rzeczy, jest amerykański program. Wydaje mi się, że on kiedyś był puszczany także w polskiej telewizji.
Ekstremalnie skąpcy? Jakoś tak.
Wiem, że też był remake polski, zrobili, ale tam były wyreżyserowane te sceny. Natomiast ten oryginał amerykański był z prawdziwymi ludźmi, którzy mieli swoje sprawdzone, prawdziwe sposoby na oszczędzanie typu. Na przykład myjemy naczynia w jacuzzi, a potem dzieci się w tym jacuzzi kąpią, żeby nie marnować wody.
Coś albo takiego było faktycznie.
Tak. Albo i... przygotowywanie całej kolacji z tego, co znaleźliśmy w śmietniku. Ale to
jeszcze jest do przeżycia, bo wiem, że jest taki ruch, to się nazywa...
Friganizm.
I wtedy faktycznie ludzie sobie...
Tak, to jest bardzo dobre. Jakby ja uważam, że jeżeli nikt nie ma z tym problemu, to spoko, ale to dotyczyło ludzi, którzy wykupili u tej osoby warsztaty kulinarne i on im nie powiedział, że te rzeczy były ze śmietnika, ani nie było, że tak powiem, tematu tych warsztatów, że friganizm.
Czyli ktoś innych karmił tym.
Tak,
au,
nieświadomych ludzi.
Disgusting.
Więc jeżeli jesteście świadomi, nie przeszkadza wam to ekstra. Jeżeli nie, no to chyba warto by było kogoś poinformować, że je resztki po kimś innym. Więc to są właśnie te rzeczy, które stwierdzasz, bardzo szanuję, że chcesz oszczędzić,
tak,
chcesz ratować planetę, ale są granice.
Pamiętam, że też kiedyś był program o kobiecie, która zbierała to, co wysikała i to filtrowała przez filtry do kawy, ale miała tylko jeden, żeby oczywiście nie generować więcej śmieci i później tą wodę używała do mycia się.
Co?
Było coś takiego.
Czy jestem dupkiem, bo oczekuję od mojej dziewczyny, że będzie dzieliła się ze mną swoim jedzeniem?
Oczywiście, że nie. Od tego jest dziewczyna, że ma się dzielić jedzeniem. W czasach prehistorycznych, jak mężczyzna szedł zamordować mamuta, to musiał się nim podzielić, prawda? Więc teraz równouprawnienie. Jak ty łapiesz swojego mamuta, to dziel się ze mną.
No właśnie, dobrze, że powiedziałeś o tym mamucie, bo chcę też powiedzieć, że znaleziono dowody, są dowody na to,
że
w czasach prehistorycznych to nie tylko mężczyźni byli myśliwymi.
Mamutami.
Nie, w różnym stopniu i kobiety, i mężczyźni polowali na mamuty.
Ja myślę, że kobiety były jak Kudłaty i Skubi w Skubim-Doo. One były po prostu przynętą. Przepraszam, czyli to był żart, moi drodzy, przepraszam. Chcę, żebyście zrozumieli, że tutaj padają żarty. Jeżeli ktoś wierzy w moje słowa w tym podcaście, to chyba jest za młody, żeby go słuchać, przepraszam.
Jestem zdziwiona, że masz takie zdanie teraz.
Aha, bo po latach. Chyba kiedyś polowałeś na mamuty, to się nie chciałeś
nie
dzielić.
Dzieliłeś. Nie, bo jak ja nie dojadam rzeczy w restauracji i próbuję przekazać ci talerz, to ty już nie będę twoim śmietnikiem.
Klaudia, bo jak już jestem na żarty, a ty mówisz, nie no zjedz jeszcze. Już wyglądam, jakbym był na żarty, no.
Czyli to jest kwestia twojego stopnia nażarcia.
Tak, bo jak jestem nie na żarty, to wtedy z przyjemnością zjadam. Chyba, że sobie wybierasz gorsze danie. Bo zwykle ty zostawiasz danie, bo wybrałaś gorsze niż ja, podjadasz moje, a później, no zjedz to, tak jak było dzisiaj. Poszliśmy sobie do kawiarni, ja sobie kupiłem pyszny lawendowy serniczek, ty sobie widziałaś matcha, cake, coś tam, coś tam. Ja mój serniczek zjadłem ze smakiem, ty mój serniczek zjadłaś ze smakiem, ale twoja matcha cake była taka przesunięta po stole, proszę, weź to ode mnie. Spróbowałem jeden gryz. Macza smakowała, jakbyś ją wytaplała w wodzie z glonami.
Tak było, niestety. Ale to już jest zasada bycia w związku. Że jeżeli kochasz drugą stronę, to dajesz jej lepsze danie, jeżeli ona ma gorsze.
Ja wiem, Klaudia, ale jakby u nas to zawsze działa w jedną stronę. Tym jeszcze nigdy swojego dania nie oddałaś.
Takie są zasady.
Bo ja zawsze lepsze wybieram.
Ja jeszcze się nie nauczyłam, a powinnam to już wiedzieć. My powinniśmy zawsze zamawiać to samo, żeby druga strona nie była poszkodowana.
Inaczej, ty powinnaś zawsze zamawiać to, co ja, bo ja zawsze mam smaka to do prawda. Tego, co będzie dobre.
To prawda.
Tak samo ostatnio. Idziemy na śniadanie i ja mówię, wezmę sobie to. Ja też to chciałam. To weź! A nie, że ty weźmiesz coś innego, a później i tak będziesz mi podjadała. Tak ja chcę zjeść swoje dania, nie? Podzielimy się.
Dobra, to sprawdźmy, o co chodzi w tej historii. Od 2 lat spotykam się z Mają. Muszę zaznaczyć, że Maja to bardzo drobna i szczupła kobieta i nie je za dużo. Ma często problem z dokończeniem tego, co ma na talerzu, jeżeli dostanie większą porcję. Może ze 2 razy widziałem na własne oczy, jak skończyła sama całe danie. Nie powiedziałbym, że jest egoistką, ale nie lubi dzielić się swoim jedzeniem. Co mnie wkurza, bo nie lubię marnotrawić jedzenia.
Tu się zaczyna w sumie ciekawy temat. Bo rozumiem, że Maja zjada część i wyrzuca resztę?
Zobaczysz. A więc gdy ona dostaje danie, na przykład w restauracji, wolę od razu wyjadać z jej talerza, póki jedzenie jest ciepłe i smaczne, a dopiero zjeść swoje, bo jem szybko.
To nawiązuje do TikToków, które oczerniają mężczyzn, że dziewczyna idzie z facetem na obiad gdzieś i to jest tak, że ona mówi, o, ale pięknie wygląda, wezmę sobie kawałeczek, patrzę na chłopaka, a chłopak już, dziękuję, pusty toalet, właśnie zjadłem całość. Dlaczego o mężczyznach chodzą takie plotki, że pożeramy?
Minąłeś chyba właśnie najważniejszą rzecz w tej całej historii.
Nie, najważniejsze było oczernianie mężczyzn.
Ona dostaje swoje danie i on je najpierw zjada, jej danie, po czym swoje, bo je szybko.
Czy to jest takie ważne? To jest, Klaudia, to jest taktyczne rozwiązanie. Bo to jest... Nie, czekaj, wysłuchaj mnie. Jeżeli kupujesz ciepłe danie, to trzeba zjeść, póki jest ciepłe. Więc on sobie wyjada razem z nią, po czym zamawia swoje właściwe jedzenie.
Ona się wścieka, mówiąc, że nie mam manier, bo powinienem najpierw dać jej dokończyć samej, a jeżeli coś zostanie, to mogę to zjeść. Tylko, że ja nie lubię jeść zimnego żarcia, skoro wiem, że ona i tak nie dokończy dania, to dlaczego nie mogę najpierw wyjeść jej na przykład połowy i oddać? Ja jem naprawdę szybko.
Widzisz, taktyczny mężczyzna. On po prostu nie chce jeść zimnego. Okej, może faktycznie już widzę taki kawałek, jak tam Maja sobie odkraja kawałek kotleta i taki na przykład, nie wiem, odbiera SMS-a, musi szybko przeczytać, patrzy na talerz, a tam i chłopak już ten kawałek kotleta. Dziękuję, następnym razem ukrój większy. Chciałam to zjeść!
Odkraja kawałek, on okej, rozumiem, że wybrałaś swój kawałek, ta druga połowa jest moja.
To jest jak w tych takich barach, że ona tak odkraja kawałek, wyciąga, bierze na widelcu do góry i on wtedy cały talerz tak zabiera.
Postanowiłam napisać z zapytaniem, czy jestem dupkiem, bo w ten weekend pojechaliśmy na festyn za miasto i Maja kupiła sobie zestaw 3 ciastek. Jak tylko podeszła do mnie, zabrałem jej 2 i zjadłem. Ale ona się zdenerwowała, mówiąc, że czekała na te ciastka cały rok i chciała zjeść je wszystkie. Na pewno kłamała, ale przez to obrażanie się zepsuła nam cały wieczór.
Uwielbiam, bo to jest tak opisane, jak do mnie podeszła, to zabrałem jej 2 ciastka i zjadłem. To jest tak, Maja idzie taka uradowana z tymi 3 ciastkami, tak mówi, patrz co mam. I w tym momencie tak 2 ręce, ona tak, co?
Co się wydarzyło? To jest straszne, zwłaszcza z perspektywy mnie, czyli osoby, której jedzenie sprawia największą przyjemność. I to jest takie, pozbawiasz mnie radości życia.
To jest niesamowite z perspektywy psychologii, że to już jest taka, że jak widzisz swoją partnerkę z jedzeniem, to ty wiesz, w twojej ślinianki zaczynają pracować, ty już wiesz, że będziesz jadł pokarm. Nawet nie pytasz jej, czy możesz, czy nie wiem, być może Maja od tygodnia nic nie jadła, bo była na pustyni, znalazła pierwszy pokarm i idzie taka dumna, zjem coś, a tutaj 3/4 zabrane.
Zazwyczaj chłopacy, partnerzy wyjadają resztki po swojej dziewczynie.
Tak.
A tutaj jest tak, że w sumie to Maja wyjada resztki po nim.
Tak. Rozumiem, gdyby on na przykład z każdego z tych ciastek, bo są 3 różne, wziął sobie po gryzie, ułamał sobie kawałek, ale jakoś zawinął 2 z 3 ciastek i dumny poszedł dalej.
Fajnie by było też, gdyby zapytał na przykład. Miło by było, nie?
Ale to już jest założone, że ona tego nie zje po prostu. Jakby,
tak.
Kobieto, kupiłaś te 3 ciastka, wiemy, że nie zjesz, jeszcze się nie nauczyłaś, dobrze, ja ci pomogę.
Kto jest dupkiem?
To jest poważna kwestia, to jest kwestia jedzenia. Więc
tak, tutaj, tu nie ma żartów.
Tu nie ma żartów. Tutaj pierwszy raz usłyszycie mnie poważnego. Nasz bohater jest dupkiem, ponieważ nie bierze pod uwagę uczuć i emocji oraz głodu naszej bohaterki Mai, więc jest dupkiem jak najbardziej. Zanim zabierzecie czyjeś jedzenie, zapytajcie się.
Tak, ważne. Bardzo. Super, po raz pierwszy jesteś poważny.
I tu się skończy. Tu na 55. odcinek, moi drodzy, zapiszcie sobie to w historii, czy 50. któryś tam, jestem poważny, koniec.
Pierwszy i ostatni raz Mateusz powiedział coś na poważnie. Więc jeżeli będziecie chcieli wysłać nam maila z obelgami na temat tego, że Mati nie lubi kotów, to już wiecie, że dopiero teraz był poważny.
Czas przejść do mojej historii. Moja historia jest ciekawa. No jak wszystkie oczywiście moje historie.
Oczywiście.
Ale moja historia jest o takim mężczyźnie, który jest bardzo delulu. To jest historia, która złapała mnie z serduszko, bo trudno mi uwierzyć w to, że ktoś jest tak oderwany od rzeczywistości, a zarazem jestem gotów to uwierzyć, bo wiem, że tacy ludzie chodzą po tym świecie i czasami mają konwencję w Spodku w Katowicach.
Taki mały hint.
Czy jestem dupkiem, bo przywitałem się z moją miłością z 8 klasy w sklepie spożywczym?
Jak w ten sposób?
Demet, faktycznie zepsułem.
Zadasz pytanie? To nie, oczywiście, że nie.
Ale zepsułem, bo ty już wiesz, że trafiamy na osobę z pewnym zaburzeniem postrzegania rzeczywistości.
No to się domyślam, bo zazwyczaj nasze historie nie są takie proste, że no powiedziałem jej cześć, a ona nie odpowiedziała, czy jestem dupkiem, więc podejrzewam, że coś tam będzie. Niemniej jednak powinniśmy mieć prawo zagadać do ludzi, chociaż wiedząc, co się dzieje na świecie, cofam to.
Nie odzywajcie się.
Nie odzywajcie się do siebie.
Nie uśmiechajcie się, bądźcie dla siebie obcymi. To jest takie... Kim ty jesteś? Kiedy byłem w 8 klasie, przed balem na koniec roku ćwiczyliśmy taniec na sali gimnastycznej z uczniami z innych klas. Zostałem sparowany z dziewczyną o imieniu Dagmara. Nie pamiętam już zbytnio kroków tańca, ale pamiętam, jak trzymaliśmy się za dłonie i w tym właśnie momencie zakochałem się w niej po uszy.
Dobra. Bardzo ważna kwestia.
Tak.
Ile lat temu to było?
14.
14 lat temu.
Ktoś dalej pamięta to uczucie, tą ciepłość dłoni na swojej dłoni, te długie palce niczym u pelikana zawijające się wokół twoich palców.
Nie byli nigdy razem, tańczyli jeden taniec na studniówce, tak?
Nawet nie tańczyli na studniówce, po prostu jak ćwiczyli taniec przed balem, jak zwał, tak zwał, zatańczyli razem na próbie. Nawet nie byli partnerami, to po prostu było takie: ej, ty mordo, ty z tamtą mordą, zatańczcie, zobaczymy, czy umiecie kroki, a później się zmieńcie parami.
Wiesz, to nie ma nic złego w tym, że ty rozpamiętujesz swoją pierwszą miłość, albo oczywiście pamiętasz o tej osobie. Oczywiście, każdy z nas pamięta. Albo mówi: o Jezu, pamiętasz tego Bartka? Kochałam się w nim przed szkolą.
Pamiętamy.
Pamiętamy. Spoko. Ale bardzo boję się po tym wstępie dalszej części historii.
Dagmara była poza moją ligą, więc nigdy nie miałem odwagi, żeby do niej zagadać i zaprosić ją na randkę. Ograniczyłem się tylko do fantazjowania o randkowaniu z nią, o ślubie z nią, wspólnym życiu. Niestety Dagmara zaraz po zakończeniu szkoły przeprowadziła się i myślałem, że już jej nigdy nie zobaczę.
To była najlepsza decyzja Dagmary, żeby się przeprowadzić daleko.
Run, uciekaj, Dagmara. Wyobraź sobie, że nasz bohater przefantazjowałem o randkowaniu z nią. Mordo, wiem, o czym fantazjowałeś. Przepraszam, ale nastolatek, młodzi ludzie mają dziwne fantazje. Ja na przykład fantazjowałem o bazuce z ziemniakami. A później fantazjowałem o tym, że ta bazuka z ziemniakami, strzeliłem nią kogoś i musiałem go uratować, a w tłumie stała piękna kobieta, dziewczyna wtedy w moim wieku. I ona mówiła: o, jak jesteś odważny, pozwól, że ci o twoje rany z ziemniaka opatrzę.
Rany z ziemniaka. Może jestem dziwna,
no,
ale nigdy nie fantazjowałam o tym, że będę miała dzieci z crushem. Nie wiem, fantazjowałam, że się będziemy trzymać za ręce, że on mnie pokocha, będzie wspaniale, ale nigdy nie miałam takich myśli, że nie wiem, widziałam kolesia na korytarzu, który mi się podoba, a ja tak: kiedyś kupimy dom z białym płotkiem i będziemy patrzeć na nasze wnuki. Miałeś coś takiego kiedyś?
Nie, ale to dlatego, że mam wrażenie, że fantazje nastolatków idą w innym kierunku. To nie jest ta perspektywa przyszłości, co będzie, co możemy zbudować, tylko to jest perspektywa: mój mózg jest teraz tak naładowany hormonami, nie tylko hormonami, i chęcią daciu im upustu, że...
Danio
też byłem głodny, że po prostu moja fantazja odbiegała w wszystkich kierunkach, ale na pewno nie tam, gdzie były dzieci. Jednakże wczoraj, 14 lat po naszym pierwszym tańcu razem, zobaczyłem Dagmarę w sklepie. Uwielbiam, że nasz bohater napisał 14 lat po naszym pierwszym tańcu razem. Obawiam się, że to był jedyny taniec razem, ale idziemy.
Ale wierzmy mu, wierzmy.
Zobaczyłem w sklepie. Nad alejką z pomidorami, z proszkiem toaletowym. Nie
wiem. Ciekawe, czy się zmieniła. 14 lat to sporo.
Wyglądała dokładnie tak, jak ją zapamiętałem.
A, okej, dobra. Mam odpowiedź.
Podszedłem do niej i przywitałem się. Upewniłem się, pytając, czy ty jesteś Dagmara? Po uzyskaniu potwierdzenia powiedziałem, pewnie mnie nie pamiętasz, ale chodziliśmy razem do szkoły. Odparła, że pamięta i że przypomina sobie, jak razem tańczyliśmy na próbach przed balem. Teraz pytanie, czy ona go pamięta, bo go pamięta, jako jednego z chłopaków ze szkoły, czy go pamięta, bo powinna go zapamiętać, żeby wiedzieć, czego unikać?
Ale widzisz, tu jest już o krok lepiej, ponieważ myślałam, że nie będzie go kojarzyła, a ona jednak, o dobrze, nie odzywam się.
A nie, pamięta go, to jakby tu się zgadzasz, ale tu nasz bohater powinien shut the fuck up, ale stwierdził, no, jedziemy dalej. Wywarło to na mnie ogromne wrażenie. Dagmara mnie pamięta, pomyślałem. Zdecydowałem się powiedzieć, jaki wtedy byłem w niej zakochany, ale zbytnio się bałem do niej zagadać. Jak zawsze wydawała się słodka i jaka była piękna. Opowiedziałem, jak jako chłopak śniłem o niej, o małżeństwie, o wspólnym posiadaniu dzieci i nawet o tym, że wybrałem dla nich imiona. Zapytałem, co się z nią działo po przeprowadzce. Powiedziała, że obroniła magisterkę z architektury i okazało się, że biuro, w którym pracuję, jest po drugiej stronie ulicy od mojego biura. Dagmara powiedziała, że musi się zbierać. Zdążyłem szybko zapytać o jej numer telefonu, który mi podała i powiedziała, że może uda się złapać i powspominać dawne czasy z grupą znajomych.
To jest ważne. Z grupą. W miejscu publicznym najlepiej.
Tak, to jest ważne. Chcę mieć świadków. Nie chcę być z tobą zamknięta w jednym pomieszczeniu sam na sam.
Chłopie, ja miałam takie przypadki, że idziesz, nie wiem, na spotkanie po latach ze swoją klasą.
No.
Śmiejecie się, jest zabawa, jest jakaś druga w nocy. I nagle, ty w ogóle stary, kiedyś miałam crusha na ciebie. No co ty gadasz, naprawdę ja miałam crusha na ciebie, ale ja w ogóle to były czasy. Nie na zasadzie, cześć, czy to ty Dagmara? Tak, wiesz, że nasze dzieci miałyby na imię Stefan i Aneta. Ja śniłem o tym dniu 14 lat temu, dzień w dzień. I od 14 lat pamiętam twoją twarz, która śni mi się co noc.
Ale wyobraź sobie tę sytuację, że ta Dagmara stoi, nie wiem, w długiej alejce, w której nikogo nie ma i nagle słyszy... Śniłem o tobie, myślałem o tym, jak będziemy razem wychowywali dzieci. I nagle ta alejka się wydłuża, światła się przyciemniają, jej wizja się rozmazuje. Okazuje się, że traci oddech, traci panowanie nad ciałem, bo okazało się, że nasz bohater rozpylił
gaz
w powietrzu, po czym się budzi w piwnicy zamknięta.
Straszne. Wystarczy, że zamiast tej historii mogłaby słyszeć tylko zza alejki...
Krzysiu, to ty? Krzysiu? Dagmara. Po około 10 minutach przypomniałem sobie imiona dzieci, jakie miałem dla nas przygotowane. A nie mogłem sobie przypomnieć podczas wspominania przeszłości. A pomysł na te imiona wziąłem z książki, którą widziałem, że Dagmara czytała w szkole. Postanowiłem więc do niej zadzwonić na FaceTime, żeby jej o tym opowiedzieć.
Nie! Nie! Stop! Pierwsza zasada. Nie dzwoni się do obcych na FaceTime'ie nigdy.
Nie, to jest FaceTime to jest narzędzie, żeby znaleźć socjopatę. Ja nawet do członków rodziny nie dzwonię na FaceTime'ie, bo to jest ten taki niezręczny moment. Patrzysz na wielką twarz drugiej osoby i musisz tak patrzeć na to i się uśmiechać.
Tak wszyscy wiedzą, że nie patrzysz na tą drugą osobę, tylko na swoją miniaturkę tak. Na dole, czy dobrze wyglądasz.
100%! Całe szczęście iPhone ma teraz taką funkcję, żeby zamienić, że osoba, z którą gadasz, jest małą miniaturką, a ty jesteś dużą. Więc wtedy przynajmniej widzę dużego siebie.
FaceTime służy tylko do tego, żeby zadzwonić do rodziców i im pokazać, żeby oni pokazali telewizor, a ty tak. Mówisz, mamo, tam się wpisuje hasło do Netflixa.
100%, po nic innego. FaceTime jest wykorzystywany przez policję, żeby znaleźć mordercę, bo tylko morderca będzie dzwonił na FaceTime.
Jezu, zwłaszcza do obcej osoby, powiedzieć jej, jakie imiona ma wybrane dla waszych dzieci.
Wyobraź sobie, że ta wielka twarz, jak Zordon z Power Rangersów patrzy na ciebie z tego telefonu. Chciałem ci powiedzieć, że nasze dzieci to byłby Krzyś i Zosia, bo pamiętam, że czytałaś tą książkę 8 października w szkole na długiej przerwie.
Co było dalej? Powiedz mi, że zablokowała numer i wyprowadziła się po raz drugi.
Dagmara nie odebrała i odpisała tylko: hej, przepraszam, ale nasze spotkanie było dla mnie bardzo przytłaczające. Życzę ci najlepiej, ale proszę, nie kontaktuj się ze mną więcej. Przepraszam, nie powinienem się z tego śmiać, ale to jest idealna odpowiedź. To Dagmara jest dla mnie królową asertywności. Dagmara potrafiła napisać SMS-a do drugiego człowieka: nie kontaktuj się ze mną.
Tak, ja ale też jestem bardzo zdziwiona, że Dagmara dała swój prawdziwy numer telefonu.
Też prawda, ale ona wie, że on wie, gdzie ona pracuje, więc już chciała uniknąć tej nieprzyjemnej sytuacji.
Przerażająca.
Ale
czyli ona chciała, to było takie hehe, ale fajnie, złapmy się kiedyś, to było takie, błagam, niech mnie nie zamorduje, muszę być miła, dopóki nie wyjdę z tego sklepu, nie znajdę się daleko, daleko stąd.
Czy myślisz, że tak Dagmara wychodziła z tego sklepu i tak się patrzyła za siebie i tak, idzie za mną, czy nie? Idzie ktoś, a nie, to sprzedawca. Wykłada
puszki. Wiesz co, bardzo często widzę, jak niektórzy ludzie się skarżą, o, w dzisiejszych czasach to nie można już nic kobiecie powiedzieć. Wyobraźcie sobie, co ona musiała tam usłyszeć, że aż tak była przerażona.
Ale wystarczy, że stoisz w alejce sama kobieta, podchodzi mężczyzna i opowiada ci, jakie ma na twój temat wizję. Że od 14 lat fantazjuje o tobie.
No oczywiście, zwłaszcza, że tą historię słyszymy z jego perspektywy, czyli tak. Na pewno jest okrojona i w lepszej wersji niż to, co ona by nam powiedziała, a i tak jest przerażająca.
Próbowałem się dodzwonić do Dagmary na zwykły telefon, ale chyba mnie zablokowała. Wieczorem spotkałem się z moją kuzynką i opowiedziałem jej o całej sytuacji, żeby uzyskać potwierdzenie, że to jest zupełnie normalne i że ja jestem zupełnie normalnym gościem. Powiedziałem też, że myślę o tym, żeby jutro wpaść do biura Dagmary, żeby się przywitać i wyjaśnić tę sprawę.
Nie, błagam, nie!
Ej, jestem normalny, ale chcę do niej wpaść. W sensie nie widzieliśmy się od 14 lat, ale muszę wyjaśnić tę sprawę.
Zablokowała mnie wszędzie, ale to musiał być przypadek. Ona chce mnie zobaczyć.
To jest niemożliwe, to był jakiś błąd w sieci.
Tak.
I muszę też iść do dostawcy telefonicznego i powiedzieć im, że mój numer nie trafia do
niej. Ona na pewno teraz myśli, kurczę, jak się z nim skontaktować, więc ja jej pomogę.
O, dokładnie. Moja kuzynka powiedziała, że wiadomość od Dagmary była dość jasna. Mhm. Stwierdziła też, że przywitanie się w sklepie jest okej. Opowiedzenie o swoich wyobrażeniach na jej temat było odrobinę przerażające, ale facetime'owanie jej po 10 minutach, żeby powiedzieć o imionach naszych wyimaginowanych dzieci, było profesjonalnym creepowaniem, nie wspominając o nachodzeniu jej w biurze.
Tak.
Chciałbym jednak poznać waszą opinię na ten temat, bo nie jestem pewien co do wniosków mojej kuzynki.
Czyli on jeszcze wciąż nie wierzy i myślę, że nawet jeżeli 150 osób mu skomentuje, nie rób tego, to on... Kurczę, może się mylą. Ale dam jej jeszcze szansę.
To będzie tak, że tam wśród tych 150 komentarzy pojawi się jeden, który napisze, wiesz co stary, to jest bardzo romantyczne. On powie, co jest...
Wiedziałem.
Ja mam rację. Ja jestem normalnym gościem, a T-Mobile zapłaci mi karę za to, że mój numer nie dociera do niej.
My tu się śmiejemy, ale to jest na serio bardzo poważna i bardzo przerażająca sprawa.
To jest poważne, ale teraz tak zastanawiam, że czy jesteśmy w stanie na przykład powiedzieć, że to jest taki beznadziejny romantyk? Bo oczywiście wśród całego grona niebezpiecznych mężczyzn, czy niebezpiecznych istot, bo nie wiem, czy kobiety też by tak mogły? Nie chcę w to wchodzić, nieważne.
Też istnieją niebezpieczne kobiety. Nie możesz powiedzieć, że nie, wiadomo.
Tak, jak najbardziej. Ale czy w całej tej grupie mężczyzn, którzy mogliby być trochę creepowi, czy znajdzie się jakiś taki niezręczny społecznie romantyk, który jednak przychodzi tutaj z sercem na dłoni i powiedziałby naszej bohaterce, Dagmaro, ja cię po prostu kocham.
Tak, to oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Może być to beznadziejny romantyk. On wcale nie musi mieć żadnych złych zamiarów względem niej. Mhm. Wiesz, w najlepszym wypadku po prostu sprawia, że Dagmara czuje się niesamowicie komfortowo, na co się nie pisała.
Niekomfortowo, bo komfortowo to ona się na pewno nie czuje.
A tak, no to niesamowicie niekomfortowo, o to mi chodziło. W najgorszym wypadku jest psychopatą. I czy jest chcemy się dowiadywać?
To jest właśnie ryzykować? To jest właśnie ta sytuacja, że ktoś powie, o, ja taki nie jestem, tylko czy ktoś chciałby ryzykować tej sytuacji, czy... Bo oczywiście na pewno też są przypadki kobiet, które były tak w kimś zakochane, że wchodził już tam taki obszar psychopatii, socjopatii, jak zwał,
mało
tak
jest stokerek. Nawet wśród K-popowych fanek są takie, które dosłownie idolą wbijają się do mieszkania i czekają na łóżku, myśląc, że on będzie zachwycony tym, co znajdzie.
Tak czy inaczej, czy chcemy ryzykować? Czy chcemy ryzykować, że to jest ta jedna niesamowicie zakochana w nas osoba, która być może uczyni nas szczęśliwych, a być może uczyni nas bez życia?
To już... Dagmary wybór.
Dokładnie.
W jakim, jak ona się poczuła po takim spotkaniu.
Ale koniec końców nasz bohater dostał taki bardzo prosty, a zarazem kulturalny przekaz. Na zasadzie, słuchaj, czułam się niezręcznie, chciałabym, żebyś ze mną nie kontaktował. Więc to jest jasna sytuacja. Jeżeli nasz bohater nie potrafi tego zrozumieć i dzwoni, jeszcze się zastanawia, czy ją odwiedzi w pracy. Już sobie wyobrażam tą sytuację, jak tłumaczyłem tą historię, że przychodzi gdzieś tam do recepcji, mówi, chciałbym porozmawiać z Dagmarą. Recepcja dzwoni, Dagmara, ktoś do ciebie. Dagmara tak, ciekawe kto to. Wychodzi do tamtego gość tak, hej, to ja.
To już jest ten moment, w którym jest przekraczana ta granica. Bo jak on zaczepił ją w sklepie, to można powiedzieć beznadziejny romantyk, który nie umie flirtować i trochę powiedział za dużo, ona się poczuła niezręcznie, głupio wyszło. Ale jeżeli dziewczyna mówi ci, nie życzę sobie kontaktu z twojej strony, a ty myślisz, może jeszcze spróbuję? No nie, masz jasny sygnał. Tak. Jakby to już jest ten moment, kiedy zaczyna być źle.
Plus też wydaje mi się, że perspektywa innej kobiety, która też powiedziała, stary nie. Kobiety, która prawdopodobnie jest ci przychylna, bo jest twoją kuzynką i macie ze sobą dobry kontakt, skoro do ciebie wpadła. To znaczy, że skoro ona ci to mówi, przyjmij, że być może Dagmara jasno wyraziła swój niepokój i po prostu nie chce z tobą mieć kontaktu.
Czas na historię od słuchaczy. Mam nadzieję, że nic strasznego się nie wykrzyczy. Klaudia teraz ją czyta, bo rzekomo ja czytałem w zeszłym tygodniu, a chociaż ja bym chciał poczytać. Ej.
To był znak z nieba.
To była noc?
Nie, to nie była noc.
Okay.
Jeszcze, chociaż jest 21:23. Niemniej jednak, to był znak z nieba, ponieważ dostaliśmy tą historię. Dosłownie w tej sekundzie przyszła na naszą skrzynkę mailową.
W momencie jak nagrywamy, to dostałaś maila? I rozumiem, że ona złapała twoje oko. Ona powiedziała ci o wizji, jaką ma z twoim okiem, o dzieciach, które z twoim okiem może zrobić.
Nie, ale i tak mogę ją przeczytać. Czy jestem dupkiem, bo oświadczyłem się mojej przyjaciółce, która była wtedy w związku?
Damn.
Czy mamy do czynienia znowu z creepami?
Grubaśnie.
Co byś powiedział?
Czy to jest tak, że teraz ktoś przychodzi... W sumie to jeszcze nie znasz tej historii tak samo jak ja, ale zastanawiam się, jeżeli to jest tak, że teraz ktoś przychodzi do ciebie, twój były i cię oświadcza, trochę słabo. A jeżeli to jest tak, że my się rozstajemy, ty za tydzień jesteś w innym związku, a ja przychodzę do ciebie z pierścionkiem i mówię, wyjdź za mnie, to jest normalne, to jakby wiadomo, to tak działa.
Mi się wydaje, że nawet jeżeli twój były by przyszedł do ciebie teraz w związku, no to on nie ma żadnych zobowiązań wobec jakby mojego partnera, czy w sytuacji w tej. Jeżeli kogoś bardzo kochasz i postanawiasz, spróbuję, wszystko postawię na jedną kartę, oświadczę się jej, najwyżej odrzuci i ona odrzuca, stary, mam chłopaka.
To trudno. To brzmi trochę jak scenariusz komedii romantycznych.
Tak.
Aczkolwiek zwykle komedie romantyczne to jest trochę to, co ostatnio mi się też powyświetla na TikToku, czyli Friends, ale bez podłożonych śmiechów i muzyki. I okazuje się, że Ross był bardziej Tedrosem niż Rosem.
Tedrosem.
Był Tedrosem, bo wszystkie jego teksty są tak creepowe. Widziałem ostatnio TikToka właśnie jak Rachel, tak się nazywa, blondynka, ściąga z siebie szlafrok, nie ma nic pod spodem, a Tedros siedzi gdzieś tam, bo oni chyba mają okna do siebie skierowane i widzi, jak ona się rozebrała i on tak, to znak dla mnie, ona chce mnie. I poszedł do niej, ona tam puka do niej, on wchodzi. Jestem gotowy, maleńka, pamiętaj, że to tylko fizyczny pociąg zwierzęcy. Ona tak nie wie, o co chodzi, ale gość wchodzi po prostu jak do siebie.
Chyba się nieźle zdziwimy, bo w ogóle nie o to chodzi. Na początku chciałbym powiedzieć, że na uniwersytecie, na którym uczę się wraz z przyjaciółką, obowiązuje tradycja koleżowych rodziców, polegająca na tym, że osoby nowe na uczelni, pierwszoroczniacy, aka koleżowe dzieci, mają przydzielonych właśnie takich rodziców, czyli osoby z uczelni z drugiego roku wzwyż, z którymi chodzą na imprezy integracyjne, mogą się ich pytać o różne rzeczy związane z uczelnią itp.
To trochę się teraz rozczarowałem. Liczyłem na to, że jest taka mięsista drama, że ślub, już za rogiem, już wyłożone pieniądze, już świniak się piecze, a tutaj ktoś wjeżdża, wyjdź za mnie i wtedy nie.
Aby zostać takim koleżowym małżeństwem, należało dosłownie poprosić osobę o zostanie twoim koleżowym mężem, żoną w jak najbardziej kreatywny i widowiskowy sposób. Przykładowo z zaskoczenia z paroma innymi osobami mającymi robić za świadków, wysypać na nią niego konfetti i oświadczyć się w takiej scenerii na środku akademickiego korytarza. Tylko czego? Ja czegoś nie rozumiem.
No.
Bo najpierw było koleżowi rodzice, teraz jest koleżowe małżeństwo.
No bo musisz kogoś wziąć za swojego partnera, żebyście później wychowywali dzieci.
Aha, czyli jeżeli jest dwóch, rozumiem, ludzi ze starszych klas, oni są koleżowym małżeństwem, rodzicami jakiegoś koleżowego, pierwszorocznego dziecka.
Dokładnie, biorą sobie dziecko. To jest, ale to jest w sumie dobra tradycja. To jest takie uczenie cię najgorszych wizji życia w przyszłości.
Dziwnie to powiedziałeś. Moim zdaniem jest to dobra tradycja, bo ludzie się integrują.
Nie, to jest zła tradycja, bo ludzie sobie uświadamiają, że nie mogą iść sami na imprezę, bo mają kogoś pod opieką.
Bo mają dzieci.
Dokładnie. Więc to jest tradycja dobra i straszna zarazem, bo uświadamia ci, że życie w przyszłości nie jest takie kolorowe, że dziecko to jest tak obowiązek.
Pierścionki zazwyczaj były po prostu jakimiś plastikowymi badziewiami, a wszystko miało być zachowane w granicach zdrowego rozsądku. Takimi małżeństwami zostawały zwykle pary, współlokatorzy lub przyjaciele, a jako iż z tamtą przyjaciółką znałem się już od około 7 lat, to postanowiłem, że nawet ciekawie byłoby pobawić się w tę całą gierkę i postanowiłem się jej oświadczyć. No. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało.
Okej, okay. Zakładam, że przyjaciółka jest w związku.
Wiedziałem, że moja znajoma jest lesbijką w związku, ale z jej dziewczyną utrzymywałem dobre przyjacielskie kontakty i z tego, co wynikało z odbytej z nią kiedyś rozmowy, to uważała, że cała ta tradycja to głupoty, więc stwierdziłem, że raczej nie chciałaby sama się oświadczyć i jako iż wie, jakie mamy relacje z jej partnerką, to nie będzie miała nic przeciwko. Ale czekaj, oświadczyć, że tak prawdziwie, czy oświadczyć, że tak koleżowo?
Koleżowo, ale mam taki mieszane uczucia co do tego. Bo zawsze jak ktoś mówi, to jest głupia tradycja, może tak myśleć, ale z drugiej strony to jest jakaś tradycja, która gdzieś tam was cementuje jako związek i jak też jest powiedziane, że zwykle to są partnerzy albo współlokatorzy, to tu jest takie trochę wchodzenie. Ja wiem, że to jest wszystko na takim bardzo wyimaginowanym płaszczyźnie życiowej, ale jest tutaj coś takiego dołożenia do ognia.
Plus mam wrażenie, że nie mówię, że zawsze, aha, ale często się tak zdarza, że jak ktoś mówi, głupia tradycja, to tak naprawdę w sumie chciałaby wziąć no udział. Tak naprawdę nie jest głupia.
Tak, chcę się też to bawić, więc trudno jest mi to tak nazwać jednorazowo bezpośrednio, ale mam wrażenie, że osoba, która nam to wysłała, trochę z premedytacją to zrobiła.
To jest ten motyw, jak ja na balu gimnazjalnym powiedziałam, bal gimnazjalny to jest głupota, w ogóle nienawidzę tego, nie mam zamiaru iść. A potem jak crush się ciebie pyta, to nagle tak z chęcią pójdę na bal.
Oczywiście, że tak. Tak było.
Kupiłem więc jakiś typowo dziecięco stylizowany pierścionek na bazarze, zebrałem ekipę świadków, zorganizowałem wszystko i w końcu się jej oświadczyłem, kiedy wracała z zajęć do pokoju. Ucieszyła się, przyjęła moją propozycję małżeństwa i przez resztę dnia wszystko było w porządku. Ale następnego dnia, kiedy jej dziewczyna i przy okazji współlokatorka dowiedziała się, co zrobiłem, stwierdziła, że powinienem ją zapytać o zdanie, że ona też mogła chcieć się jej oświadczyć i że w ogóle oboje jesteśmy okropni, samolubni i moja przyjaciółka też nie powinna przyjmować oświadczeń bez jej zgody. Finalnie wyrzuciła ją z pokoju, przez co na chwilę obecną śpi u mnie na dodatkowym materacu. Obraziła się na mnie i na nią. Moja przyjaciółka jest smutna, gdy ja czuję się jak najgorszy idiota. Czy jestem dupkiem?
Damn it. Porobiło się grubo. Mamy jasną odpowiedź. Współlokatorka, partnerka chciała brać
udział.
To było takie, to jest głupie, ale uwzględnijcie mnie. Ale to jest głupie, ja się nie chcę w to bawić, ale proszę zabawcie się ze mną. Więc mamy jasną odpowiedź.
Ja muszę się niestety zgodzić z dziewczyną.
No.
Dlatego, że naprawdę myślę, że wiele rzeczy by się tu uniknęło, gdybyś zapytał jej o zdanie przed.
Trochę tak, jednak jeżeli ktoś jest w związku, a my chcemy, pomimo tego, że to jest gra, to ona mimo wszystko insynuuje jakąś relację, nie tylko przyjacielską. I wydaje mi się, że trochę wchodzimy z buciorami i tak jak mówię, pomimo tego, że nie było tam złych intencji, to osoba mogła się poczuć wykluczona, że tak poza moimi plecami chcecie się bawić. Ja wiem, że mówiłam, że to głupie, ale fajnie. To zawsze tak jest. Możecie mówić, że coś jest głupie, ale chcecie być uwzględnieni w część zabawy.
Tak, to jest... No, to jest prawda. Wyobraziłam sobie teraz taką sytuację, która byłaby jeszcze bardziej błaha, że na przykład ktoś jest w związku, załóżmy nasza sytuacja i któraś z przyjaciółek chciałaby zrobić mi niesamowitą imprezę urodzinową, ale w ogóle by nie wzięła ciebie pod uwagę i się nie zapytała, ej, pomożesz mi, nie wiem, co ty na to, może się
albo
razem...
planujesz coś.
Tak, planujesz coś. Tylko tak, zrobiłam jej najlepszą imprezę urodzinową na świecie i ty się o tym dowiadujesz na następny dzień, że ona miała miejsce. Poczułbyś się dziwnie, nie?
Czyli to znaczy, że zanim zaczęliśmy się spotykać, jak powiedziałem, że jadę z kolegą przenosić kanapę, ty chciała być uwzględniona w to.
Chciałam być po prostu uwzględniona, Mateusz.
Ty nie jesteś zła o to, że ja pojechałem przenosić kanapę. Ty po prostu chciałaś być częścią przenoszenia.
Być częścią grupy.
Trzeba było od razu, nie możesz tak od razu powiedzieć, chciałam nosić kanapę.
Więc wydaje mi się, że nasz bohater nie jest dupkiem, stricte.
Nieświadomie został dupkiem.
Nieświadomie został dupkiem.
Chyba, że było to świadome. To tylko ty o tym wiesz, czy to było świadome, czy nie.
Więc teraz, moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem jest pojawić się u progu tej współlokatorki / dziewczyny twojej przyjaciółki.
Mam pomysł.
Tak.
Mam pomysł. Dobry pomysł. Ale czekaj, twój pomysł był dobry. To mi otworzyło oczy. Wyobraź sobie. Trzeba to zrobić w tej samej konwencji. Bierzecie tą przyjaciółkę, idziecie razem do jej partnerki. Pukacie do drzwi i mówicie: przepraszamy, czy dasz nam swoje błogosławieństwo i czy dasz nam rozwód? I ona wtedy się poczuje uwzględniona w zabawie. Ona da wam rozwód i wtedy ona będzie mogła wziąć, poprosić o rękę tą dziewczynę, waszą przyjaciółkę.
Albo udzielić wam drugi raz ślubu.
Albo udzieli wam drugi raz ślubu, jeżeli się nie chce w to bawić, ale będzie uwzględniona w tą zabawę, więc wy rozbudujecie ją, zrobicie cały lore do tej gry, zrobicie wszystkie zasady. Ona będzie teraz takim nowym kapłanem, będzie mogła wskrzeszać ludzi i tak dalej, będzie mogła robić chrzty. Zrobicie do tego całą serię później zabawek, będziecie mogli merch sprzedawać, ale pomyślcie, jaki to jest pomysł na biznes. Ale zacznijcie od tego, że poprosicie dziewczynę waszej partnerki o rozwód.
Albo po prostu pojaw się u tej dziewczyny i powiedz: głupio wyszło, nie miałem nic złego na myśli, jestem po prostu głupkiem, który nie pomyślał o tym, żeby w ciebie wcześniej zapytać w ogóle, nawet nie o zdanie, tylko bardziej: ej, mam taki pomysł, fajny czy nie fajny, co o tym sądzisz?
Mój pomysł lepszy.
Bo naprawdę wiele takich sytuacji jest rozdmuchiwanych do nie wiadomo jakich rozmiarów.
To jest głupie niedomówienie, ale pamiętajcie, rozwód. To będzie. Wyobraź sobie, możesz powiedzieć komuś, że mając naście albo 20 lat, już jesteście po pierwszym rozwodzie. Damn, jak to brzmi dorośle, jak to brzmi męsko, jak to brzmi.
Tak, ale bardzo ważne jest słowo przepraszam.
No
wydaje
dobra,
mi się, że wiele osób po prostu tylko czeka na to słowo i wszystko będzie już okej.
Okay. Ewentualnie słowo rozwód.
Udzielić. Albo słowo rozwód, dokładnie. Więc nie jesteś dupkiem, nasz bohaterze, nie zostałeś dupkiem z premedytacją, ale trochę przypadkowo zostałeś dupkiem.
Trochę przez pominięcie jednej z osób, które jednak w tym trójkącie równoramiennym
są bardzo istotne.
Karają pierwsze skrypty, także rozwód, pamiętajcie, rozwód jest spoko.
Jeżeli chcecie nadesłać nam swoje historie, swoje dylematy, możecie zrobić to na adres e-mailowy internetowej skrzynki pocztowej
para.absurdu@gmail.com, a my wam damy rozwiązania waszych problemów życiowych, ewentualnie najlepsze zemsty na waszych sąsiadach.
Rozwód, pamiętajcie, rozwód. Do usłyszenia za tydzień.
Bye!